Witam wszystkich, Gamjabar z no już ciepłego Tokio. W końcu nadeszła prawdziwa wiosna, zakwitły sakury. No i temperatura skoczyła o dobre, nie wiem, może nawet 10 stopni w ciągu dwóch dni. Teraz jest około 22 stopni w cieniu. No i ze swetra i kurtki w ciągu dwóch dni musiałem się przerzucić na krótki rękawek. I naprawdę jest to miła odmiana. Dzisiaj leje, co prawda, ale przez ostatnie dwa dni zrobiłem sobie mały odpoczynek od komputera i wszelkich działań rysunkowych, ponieważ w studiu pracowałem przez ostatni długi weekend non-stop bez przerwy. No to wziąłem sobie trochę wolnego i postanowiłem trochę tak bardziej alternatywnie tym razem pozwiedzać Tokio. I o tym właśnie chciałem wam opowiedzieć. Już zeszłym razem w sumie wrzucałem na swoją stronę zdjęcia z wycieczki do, no powiedzmy, części Tokio, która nazywa się Kawagoe, i tam można zobaczyć całą taką dzielnicę, w której zachowała się taka tradycyjnie japońska zabudowa. Jak zapewne wiecie, zabudowa taka bardzo ciasna, tradycyjna japońska, jest drewniana i przez to mało odporna na pożary. No i po którymś z tych pożarów w epoce Meiji ci wszyscy, nazwijmy to, kupcy, których no, sklepy i składy znajdowały się właśnie w tej okolicy, zdecydowali się, że odnowią te swoje budynki nie w takim super nowoczesnym stylu, ale właśnie w tym tradycyjnym. No i oczywiście no, część z tych budynków przetrwała do dzisiaj, część została odnowiona zachowując ten styl, część została zbudowana od nowa w tym stylu, ale generalnie chodzi o to, że cała tam okolica jest usiana takimi tradycyjnie japońskimi budynkami. Część właśnie drewniana z tymi takimi przesuwanymi drzwiami z przodu, które jednocześnie służą za, no powiedzmy, okna wystawowe. A część jest w tym, no bardziej takim nowszym stylu, to się nazywa Kanban style. Kanban to jest takie słowo na powierzchnię reklamową, tak? Czyli ten fronton tego budynku jest jednocześnie taką powierzchnią reklamową. To trochę przypomina mi te budynki z Dzikiego Zachodu, gdzie tył budynku się nie liczy, jest taki sobie, ale tylko przód jest taki dobudowany i nawet trochę wyższy niż cały budynek, żeby się wydawało, że budynek jest wyższy. I to właśnie trochę to przypomina. Ten front tego budynku jest naprawdę ciekawy. Też są te takie wykuszowe okna wystawowe, które nie są do środka, tylko na zewnątrz, tak jakby na ulicę trochę nachodzą. To jest bardzo charakterystyczny akcent tego typu budownictwa. No i oczywiście trzeba pamiętać, że te budynki są zbudowane z drewna przez rzemieślników. To znaczy, to nie są takie budynki, gdzie przyjeżdża ekipa, stawiają prefabrykaty, bach, bach, bach i gotowe, tak jak teraz jest to budowane. Tylko te sklepy są tak jakby zamławiane, budowane na miejscu z drewna i to naprawdę widać. I to nie tylko z zewnątrz, że mamy różne tam wykusze, przesuwane drzwi i tak dalej. To wszystko jest zwieńczone takimi super ładnymi, ceramicznymi dachówkami z jakimiś tam bajerskimi zakończeniami tych dachów i tak dalej, i tak dalej. Ale również wewnątrz tych sklepów, te oryginalne takie drewniane stemple, półki, to wszystko jest robione tak jakby pod ten jeden sklep. I to warto nawet nie z zewnątrz tylko sobie to oglądać, ale również wejść do środka, przyjrzeć się niektórym detalom, bo to naprawdę, naprawdę jest super ładne. No i oczywiście gdzieś tam spacerując można się natknąć na różne takie pamiątki po właśnie tej długiej przeszłości tego miasta, które jeszcze gdzieś tam przeżyły i dalej, nie wiem, wiszą, stoją i tak dalej. Teraz chciałem przejść do głównego tematu, czyli do tych moich dwóch najnowszych wypadów, z których zdjęcia również wstawię na Flickra i zalinkuję pod tym podcastem. Zapraszam sobie je obejrzeć w trakcie słuchania może nawet. Pierwszym moim celem było takie miejsce, które się nazywa Seiseki Sakura Gaoka. To jest takie miejsce, gdzie ja już jakiś czas temu chciałem się wybrać, ponieważ na tej lokalizacji był wzorowany film studia Ghibli Whisper of the Heart. czyli w oryginale Mimi Osuma Seba. I to jest film, który był reżyserowany przez pana Yoshifumi Kondo. No i on się dzieje właśnie na takich tokijskich przedmieściach. I tak faktycznie, jeśli tam pojechać, nadal można znaleźć bardzo dużo takich właśnie elementów, które w filmie występują i które w filmie normalnie widać. Jest to dosyć niespotykana sprawa, jeżeli chodzi o filmy Studia Ghibli, bo zwykle one są, powiedzmy, bazowane na jakichś takich kompletnie wymyślonych krainach. Ale tutaj właśnie można sobie pojechać do Sakuragaoka i tam zobaczyć te lokalizacje, które stały się potem tłami do animacji. No ja się właśnie wybrałem i chciałem wam taką małą relację z tego wypadu zdać, ponieważ no jest to dosyć miły dzień, który możemy spędzić, jeżeli ten film widzieliśmy, albo sobie właśnie obejrzeć ten film i w ten sam dzień jechać zobaczyć te miejsca. No generalnie jest to dosyć blisko Tokio, w sensie centrum, bo jedzie się tam tylko chyba godzinę czy coś takiego. No i już na stacji, jak wysiadamy, to możemy zobaczyć bardzo dużo właśnie takich elementów, które w filmie brały udział. Po pierwsze, linia kolejowa to nie jest JR, czyli nie, to nie są koleje japońskie, tylko Keio. To jest taka prywatna jedna z firm, które właśnie operują w tym regionie. I oni mają takie bardzo charakterystyczne pociągi z takimi pasami przez całą długość i to też jest właśnie w filmie widoczne. No i jak już wyjdziemy nawet z tej stacji, to od razu widzimy tablicę, która opisuje nam spacer, jaki możemy odbyć właśnie śladami bohaterki z Mimi Osuma Seba i stylizowaną na ten dom właśnie z animacji taką skrzynkę pocztową, która stoi z taką pamiątkową tablicą. No i zaraz w sumie później mamy tą ulicę, którą bohaterka goni tego kota jadącego pociągiem wcześniej. No i potem całą serię właśnie serpentynowych takich zakrętów, które grają bardzo dużą rolę w animacji. One są bardzo fajne, ponieważ tam zarówno asfalt, jak i chodniki mają taki czerwony kolor i linie są też kolorowe, więc to bardzo ładnie się prezentuje. No i zaraz za tym mamy właśnie te bardzo długie schody, które też w animacji występują, z których bohaterka kilkukrotnie tam zbiega w różne strony i właśnie te serpentynowe zakręty ulicy tam widać z góry, jak patrzy się w dół. No i zaraz obok tych schodów jest potem taka mała świątynia, która też pełni dosyć ważną rolę w scenie tak zwanego kokuhaku, czyli wyznania uczuć, nazwijmy to tak. Podążając dalej tą uliczką, jesteśmy dalej na szczycie takiego wzniesienia. Jest bardzo ciekawe, bo ze wszystkich stron w sumie rozciąga się całkiem fajny widok na okolice i są schody na wszystkie strony. To bardzo fajnie wygląda i w sumie nie dziwi mnie to, że akurat ta dzielnica została wybrana na właśnie taki wizerunek tokijskich przedmieść, bo jest to dosyć ciekawe miejsce. No i na koniec docieramy do takiego małego ronda, które stało się wzorcem właśnie tego ronda, gdzie mieszkał główny bohater animacji. Oczywiście tam nie ma żadnych takich budynków, które bezpośrednio stały się wzorcem. Jest natomiast taka mała kawiarenka, gdzie jest trochę plakatów i pamiątek związanych z filmem, między innymi takie notesy, w których notatki i swoje jakieś tam przemyślenia zapisywali właśnie Japończycy przychodzący tam ze względu na film. I tych notesów jest tam trochę do obejrzenia. No i można tam zjeść dobre ciastko. Generalnie stamtąd można wrócić już z powrotem do domu, ale ja jeszcze połaziłem trochę po okolicy, znalazłem między innymi taką świątynię, której wejście i brama Tori też w filmie się znalazły. No i oczywiście można pójść na to wzgórze, z którego widok na końcu filmu bohaterowie podziwiają, ale niestety nie da się tam wejść, jest dosyć mocno ogrodzone i tylko gdzieś tam z boku można, czy tam przez siatkę można rzucić okiem albo zrobić zdjęcie, więc to trochę szkoda. Nieco dalej jest również takie dosyć betonowe blokowisko z właśnie bardzo charakterystyczną wieżą ciśnień, którą też można w filmie na kilku tłach zauważyć i to też dosyć taki charakterystyczny element jest. Generalnie rzecz ujmując, bardzo ciekawe miejsce dla miłośników filmu na pewno. No i jest to takie, powiedzmy, zwiedzanie Tokio poza standardami i na pewno nie obejrzymy czegoś takiego jadąc na wycieczkę zorganizowaną. No i jest to trochę taki wgląd w przedmieścia, które są pełne właśnie jednorodzinnych domów i trochę takie senne i pustawe w piątkowe popołudnie. Kolejną moją wycieczką, z której zdjęcia również wrzucam i zachęcam do obejrzenia, jest przejażdżka jedną z niewielu, chyba w sumie dwóch tylko linii tramwajowych w Tokio. Tramwaje w ogóle są dosyć rzadkie w Japonii, bo mamy albo pociągi, albo metro. W Tokio oczywiście, gdzie powierzchnia jest bardzo cenna, te linie tramwajowe, których było ponad 40, w latach 60. zostały zastąpione właśnie przez linie metra. No i właśnie z tych dłuższych, prawdziwych linii tramwajowych została tylko linia Arakawa, która dzięki protestom mieszkańców funkcjonuje nadal. No i ona została tak jakby skonstruowana z trzech różnych linii tramwajowych połączonych. No i teraz kursuje taką ćwiartką pętli wokół centrum Tokio, zaczynając od tego uniwersyteckiego miasteczka Waseda przez Oji aż do Minowabashi. No i cała ta linia jest podwójna na całej długości, czyli mamy dwa tory w dwóch kierunkach, no i obsługiwana przez takie krótkie tramwaje. No one są trochę szersze niż polskie tramwaje, trochę może krótsze. No i właśnie obsługiwane przez jedną osobę. Co ciekawe, te tramwaje dojeżdżając do końca linii, on, czyli ten konduktor, przesiada się z jednej strony na drugą stronę tramwaju i one wracają, czyli nie ma tej pętli, na której ona zawraca i jedzie w drugą stronę, tylko dojeżdża do stacji końcowej, stacji początkowej i po prostu przód i tył tramwaju są zamieniane. W odróżnieniu od takiej standardowej linii kolejowej, czy nawet jakichś takich małych linii, na przykład takie jak jest na Enoshimie, bilety kupuje się u motorniczego, tak jak w autobusach japońskich. On ma przy wejściu taką maszynkę, do której się wkłada pieniądze i wypada nam reszta, albo przykładamy tą kartę IC, czyli na przykład Pitapa, czy tam Pasmo, czy tam Ikoke, czy co my tam mamy. No i przejazd taką kolejką kosztuje 170 jenów dla dorosłej osoby bez odległości, czyli płacimy 170 jenów i jedziemy tyle, ile nam się podoba. Wchodzi się do takiego tramwaju z przodu i w miarę, powiedzmy, podróży przesuwa się do tyłu. No i w momencie, kiedy chce się wysiąść, naciska się przycisk i wysiadamy od tyłu, czyli tylnymi drzwiami. To jest trochę podobny system do autobusów w Anglii, ale nie musimy mieć odliczonych pieniędzy. Możemy wrzucić tam, nie wiem, 500 jenów na przykład, czy 1000 jenów wsunąć w taką szczelinę i wypadnie nam reszta. Tramwaje jeżdżą dość często, jeżdżą rzadziej niż te metro, do którego ja jestem przyzwyczajony, czyli te główne linie w Tokio. No i w sumie są dosyć wolne, a odcinki między przystankami dosyć małe, czyli w sumie można całą tą linię, jak się trochę uprzeć, to w 3 godziny może na piechotę przejść. Jest 5 serii wagonów, które obsługują tą linię, od tych najstarszych z serii 7000 do takich super nowych, które już są bardzo, bardzo nowoczesne, z 9000 serii. No i generalnie rzecz ujmując, wszystkie są dosyć nowoczesne, wyposażone właśnie w takie ekrany, które pokazują nam, jaka będzie następna stacja i tak dalej, i tak dalej. Ja trochę liczyłem na takie wagony jeszcze z drewnianą podłogą i tak dalej, ale nawet te najstarsze są już takie w środku winylowe i trochę nowocześniejsze. To jak wyglądały właśnie takie stare wagony, można zobaczyć w kilku miejscach w Tokio. Po pierwsze, o którym już opowiadałem, czyli to muzeum na świeżym powietrzu budynków Edo Tokio. I tam stoi jeden właśnie żółty wagon, chyba z tej serii 7000, który jeszcze ma w środku te całe stare wyposażenie, czyli drewniana podłoga i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w połowie właśnie tej linii Touden-Arakawa, kiedy jest zjazd do zajezdni, tam obok zajezdni jest zrobiony taki mały skansen i postawione są dwa właśnie stare wagony. Jeden taki biały, bardzo ciekawy, to jest jakiś taki oryginalny wagon, który był przeznaczony dla jakiejś komisji prezydenckiej czy coś. I w środku tego wagonu zrobiona jest taka mała wystawka właśnie starych zdjęć z Tokio, pokazujących właśnie te pociągi w akcji. Obok stoi drugi wagon, który jest w pełni wyposażony, to znaczy są w nim wszystkie siedzenia i wszystkie przyrządy motorniczego tak, jak mają być, i nawet do tej budki motorniczego można sobie wejść, tam usiąść i pokręcić różnymi korbami. Oczywiście masa dzieci, które się tym tam bawią, ale też jest to ciekawy taki przystanek dla wszystkich miłośników kolei i tramwaji, nie tylko japońskich, no szczególnie, że jest to darmowe. W pobliskiej zajezdni można też zobaczyć kilka właśnie wagonów, które tam stoją wystawione, i taki bardzo dziwny samochód terenowy, nie wiem co to było. No i oczywiście tak jak to zwykle jest w tych zajezdniach i nie wiem, w fabrykach, które produkują te pociągi, ta główna brama jest najczęściej otwarta. Co prawda nie można wejść do środka, ale przez tą bramę można sobie zajrzeć i tam jakieś zdjęcia ustrzelić. Tak samo było w tych zakładach produkujących Shinkanseny w Kobe. Też tam była brama otwarta i można sobie było te Shinkanseny zobaczyć, bo one najczęściej tam stoją wystawione na zewnątrz tych hal. Ja sobie wykupiłem całodzienny bilet, który kosztuje 400 jenów tylko, i za pomocą tego kuponu można wsiadać i wysiadać ile razy się chce przez cały dzień. No i przejechałem część trasy przeszedłem na piechotę, zrobiłem po drodze dosyć dużo zdjęć, szczególnie że aktualnie zaczął się właśnie sezon na kwitnące wiśnie, więc jest parę takich miejsc, gdzie ta linia właśnie przejeżdża przez różne mosty i rzeki, i tam trochę kwitnących wiśni też udało mi się ustrzelić. No a przy okazji przejechałem się w sumie wszystkimi modelami tego pociągu i zrobiłem zdjęcia z zewnątrz i w środku. Bonusowo na jednym z przystanków, bezpośrednio w sumie na peronie, znajduje się bardzo ciekawa taka mała restauracyjka, w której jak sobie siądziemy, to widać po prostu przez szybę i przez drzwi bezpośrednio peron, i nie wiem, 2 metry od nas stoją ludzie i czekają na następny tramwaj. Jak on podjeżdża, to też bardzo fajnie widać, więc to też jest taka gratka dla miłośników kolei. Przystanki właśnie tej linii są dosyć ciekawe, ponieważ w odróżnieniu od takich tramwaji, jakie znamy w Polsce, gdzie przystanki są po prostu jakimś tam wyznaczonym miejscem tylko, i żeby wsiąść, to musimy się wspiąć po takich schodkach już wewnątrz wagonu, to tutaj przystanki są takimi miniaturami tych wersji peronów z dużych kolei, po prostu podniesione na taką wysokość, że idealnie po prostu bez prawie żadnej szpary ten tramwaj się zatrzymuje i osoby na wózkach czy z wózkami dla dzieci nie mają żadnych problemów, żeby do środka się dostać. To jest bardzo fajna rzecz. No i są one rozstawione, tak jak mówiłem, dosyć gęsto na całej linii, która się wije przez takie nieoznaczone terytorium Tokio, ja bym to nazwał, czyli nie jest to ani to takie bardzo żywe centrum, no może oprócz Oji i Wasedy, która jest takim właśnie centrum uniwersyteckim, ani nie jest to takie przedmieście typowe, jak byłem właśnie poprzednim razem, z samymi domami jednorodzinnymi i willami, tylko jest to takie, nazwijmy to, stare Tokio, które gdzieś tam pomiędzy te dwie kategorie wchodzi, zamieszkane, podejrzewam, przez dużo ludzi w podeszłym wieku, którzy właśnie z tej linii tramwajowej korzystają. To jest takie miejsce, którego normalnie też nie widzimy na wszystkich wycieczkach z Tokio, i może nie jest to najciekawsza rzecz, ale uważam, że warto takie miejsca też poznać, żeby zobaczyć właśnie jak tak faktycznie to miasto wygląda i nie tylko, nie wiem, biegać po Akihabarze, ale właśnie też obejrzeć takie miejsca, gdzie typowy gaijin z aparatem najczęściej w ogóle nie dociera. Ja zapraszam do oglądania zdjęć, bo ten odcinek w sumie bez zdjęć to taki trochę suchy jest. Zapraszam na następny podcast i do oglądania mojej strony. Do zobaczenia. Gomjabar.